To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku...
Rozmowa z jednym z najmłodszych polskich miliarderów, Mateuszem Juroszkiem, prezesem firmy bukmacherskiej STS, czyli człowiekiem, który zarabia wtedy, kiedy Polacy płaczą po przegranych, czy to Igi Świątek, czy naszej reprezentacji piłkarskiej.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Sebastian Ogórek, Wyborcza Wiza, ze mną Mateusz Juroszek, prezes STS. Cześć Mateusz.
Cześć.
Słuchaj, chyba trzeba zacząć od tego, że jesteś jedynym Polakiem, który cieszy się, jak polska reprezentacja przegrywa. Bo rozumiem, że Polacy obstawiają u ciebie sercem, a nie racjonalnie, więc masz problemy za każdym razem, jak wygrywamy i cieszysz się, jak przegrywamy, w szczególności w piłkę nożną.
Chyba nie mogę tego oficjalnie tak mówić, nie?
Dlaczego?
Ja myślę, że to nie jest do końca tak, że się cieszę, jak przegrywają, tylko polska reprezentacja jest zawsze taką drużyną na mundialu czy na euro, która powoduje u mnie ból głowy, czyli jak grają z kimś słabszym, no to oczywiście jest bardzo dużo obstawione na Polskę, więc ja wtedy wiadomo, że kibicuję Polsce, bo staram się zawsze kibicować, a z drugiej strony wiem, że no, będziemy musieli dużo wypłacić. Polska lubi też jakieś tam niespodzianki robić, więc na każdym mundialu, na każdej dużej imprezie jest jakiś taki nerwowy moment. No jak już się trafiają takie mecze jak wczoraj, które są absolutnie irracjonalne,
to mówimy o meczu tak, z Argentyną.
Dokładnie tak. Mówimy o meczu z Argentyną. To zaczynamy się o tym trochę bać, bo mamy sytuację, w której Polska ląduje w sumie w dość słabej grupie, mówmy się, bo przed mistrzostwami opowiada nam się, że Meksyk przez ostatnie 30 lat zawsze wychodził z grupy i tak dalej, ale wystarczyło być na tym meczu. Ja byłem osobiście w Katarze na meczu z Meksykiem, no to oni, okej, w środku pola grali nieźle, ale z przodu tam się nic nie działo. Więc my zremisowaliśmy ze słabym Meksykiem, potęgaliśmy z Arabią Saudyjską, gdzie wygraliśmy, okej, udało się. I mówi się, że świetnie, bo im wygrali z Argentyną, ale to znowu, to jest mecz, w którym jednak no tam ta Argentyna, Arabia Saudyjska to był przypadek, to się zdarza raz na ileś tam lat, więc ta Polska wygrała. I nagle gramy z Argentyną, która prawdopodobnie się będzie tak rozkręcać, że do tego finału może dojść. I Polacy obstawiają bardzo mocno, że wygra Polska z Argentyną.
Zawsze tak obstawiamy? Zawsze obstawiamy sercem? Czy są jakieś takie mecze, nie wiem, jak z Niemcami gramy?
Ja uważam, że zawsze obstawiamy irracjonalnie, czyli gramy albo mocno na Polskę, kiedy to nie ma sensu, albo gramy mocno przeciwko Polsce znowu, kiedy też to do końca nie ma sensu, więc to jest zawsze jakieś takie emocje są. I to na każdym mundialu tak jest, czyli weźmy to słynne Euro 2016, Polska-Niemcy. I Polacy bardzo mocno grają, że wygramy z Niemcami. Wiadomo, remis, tak dalej, wygrywamy cudem w karnych z lepszą Szwajcarią i idziemy do tam ćwierćfinału Mistrzostw Europy, gramy z Portugalią. I my przyjmujemy znowu mnóstwo pieniędzy na Polskę. Meczu z Portugalią. Nie? Który się kończy remisem, my znowu szczęśliwie. Nie? Więc jakby w tym meczu z Argentyną, gdzie jednak Argentyna jest bardzo dużym faworytem i klienci STS-u obstawiają kilka milionów złotych, że Polska wygra z Argentyną, a kurs jest 8,5, czyli my musimy wypłacić 8,5 razy więcej. Nie? Mówimy o bardzo dużej, kilkudziesięciomilionowej kwocie, która pewnie trafiłaby do dużej ilości klientów, oni by pewnie sobie dalej grali przez całe mistrzostwa, no ale jednak jest to jakieś tam uderzenie. Więc
logistycznie trudno
dogadnąć. Tak, byłem bardzo nerwowy.
A miałeś jakieś takie sytuacje, że... No bo zazwyczaj jednak bukmacher wygrywa wtedy, kiedy jest niespodzianka. No bo większość nie obstawia tak irracjonalnie, jak mówisz, że Polacy ograją Argentyńczyków, albo że zostaniemy mistrzem świata, tylko jednak obstawia te niższe kursy, licząc na wygraną faworyta. Miałeś kiedyś taką sytuację w firmie, że firma była zagrożona, bo było tak dużo losowych wydarzeń, to znaczy takich wygranych właśnie faworytów.
Wiesz co, w zeszłym roku październik to był najgorszy miesiąc chyba w historii firmy i na pewno w historii mojej pracy w STS-ie, a jestem tam prawie 20 lat. Więc to był miesiąc, w którym wszyscy wygrywali, każdy klient, obojętnie co obstawiałeś. I to jest jakby problem polega na tym, że zaczynasz na przykład na początku października obstawiać Ligę Mistrzów, wstawiasz wtorek, środę, wszystko wchodzi. Masz więcej pieniędzy, grasz na coraz większe kwoty, czwartek Liga Europy, wszystko wchodzi. Idzie weekend, masz dwa razy więcej pieniędzy, wszystko wchodzi. I to się zaczyna po prostu nawarstwiać i wszystko po prostu jakby się multiplikuje. Więc to był najgorszy miesiąc w historii firmy. Klienci bardzo dużo wygrali. Tylko to potem spowodowało, że znowu listopad był najlepszym miesiącem w historii firmy, bo czym klient więcej ma pieniędzy, tym mu się wydaje, że jest nieśmiertelny.
Ryzyko wzrasta.
Tak, ryzyko wzrasta, on gra za większe stawki i tak dalej, i tak dalej. Był taki przykład teraz też we wrześniu, mieliśmy taki weekend. To był ten weekend, kiedy Iga Świątek w sobotę wygrywała US Open, finał, a siatkarze grali o Mistrzostwo Świata w niedzielę. I to było trochę tak, że ta Iga Świątek, no w każdym meczu, w którym grała na US Open, to Polacy grali, że Iga Świątek wygra. No i ona wygrywała. Dodatkowo każdego dnia dochodzili klienci, którzy obstawiali, że ona wygra to US Open. Czyli jak ona w sobotę wygrała znowu finał, jeszcze wygrała całe US Open, no to po prostu wszystko musieliśmy jednym razem wypłacić. Siatkarze w półfinale Mistrzostw Świata wygrali w sobotę, więc mieli mecz finałowy w niedzielę. Więc ja tylko w tą niedzielę patrzyłem, co tam się będzie działo.
I pomogli tym razem,
Włosi że pomogli, tak, tak. W tym. Więc jakby to akurat nas wtedy uratowało. Więc to były takie...
To
takie
może się nie cieszysz, ale zarabiasz. Na pewno, jeśli Polacy...
No jak byliśmy na meczu Polska-Meksyk w Katarze i akurat siedziałem też z Anią Lewandowską, no to śmialiśmy się trochę, że ja jestem jedynym zadowolonym na tym stadionie, nie? Dlatego, że wszyscy zawiedzeni, bo Polska nie wygrała. Ja mówię, słuchajcie, ale jak nie wygrała? Jest remis, ja zarobiłem, STS zarobił i w sumie są dalej szanse, każdy jest zadowolony, nie?
Dobra, to teraz kluczowe pytanie. Mówisz, że od 20 lat prawie jesteś w STS-ie, tak? Twoja przygoda z STS-em się zaczęła?
Moja przygoda z STS-em zaczęła się tak, że byłem dzieckiem i mój ojciec przyszedł do mnie i powiedział mi, że chce kupić firmę, która jest bardzo, bardzo mała. Jest to firma bukmacherska. Ja nie wiedziałem, co to jest firma bukmacherska. Zaczął mi pokazywać...
Ale dzieckiem to znaczy, nie wiem, 10-15 lat?
Co? No to mogłem mieć tam z 12-14 lat. 15 może. I on jakby pokazywał mi wtedy, czym jest... No ma nawet mniej, jest 12 lat. Jakby czym jest STS, czym to są zakłady bukmacherskie. To było wtedy kilka lokali bukmacherskich. I mi się to oczywiście podobało, bo to był sport i pieniądze, więc to było fajne. Więc mój ojciec kupił tą firmę, zaczął ją rozwijać i ja po prostu zacząłem się w tej firmie pojawiać już jako dziecko i sobie tam jakby angażować się w różne jakieś takie mini projekciki.
Dzisiaj to byłoby niedozwolone, bo dzieci nie mają chociaż, nic wspólnego z bukmacherem.
Chociaż oficjalnie mówię to zawsze, że jak byłem w liceum, to chodziłem grać do STS-u, bo w klasie się bardzo interesowaliśmy tym i jakby z kolegami przygotowywaliśmy sobie te zakłady i zawsze się znalazło kogoś, kto ma 18 lat, żeby nam to obstawił. Więc to tak, wtedy łamałem prawo. I to było fajne, bo... Jak miałem 16 lat czy 17, to siedziałem w szkole, interesowałem się sportem, po szkole obstawiałem i szedłem grać w piłkę. To były takie piękne, romantyczne czasy, gdzie Liga Mistrzów była co 2-3 tygodnie, i no była jeszcze na TVP1 czy TVP2, czekało się na jeden mecz. No i wtedy już jakby to były te początki STS-u, potem się trochę odsunąłem, byłem na studiach i w trakcie studiów dołączyłem do firmy, która wtedy już nie była firmą mojego ojca, tylko inwestorów z Wielkiej Brytanii. I tam się zaangażowałem, pomagałem im, trafiłem do zarządu spółki. Oni potem tą spółkę trochę źle rozwijali i miała ona kłopoty finansowe.
No właśnie o to chcę trochę spytać, bo ciebie boli, jak ktoś powie, że ojciec kupił ci firmę.
Bolało.
Bolało, teraz już nie boli? Czy...
Nie boli.
A dlaczego?
Chyba w wieku 26 lat byłem prezesem STS-u i to były trudne czasy. I musiałem chodzić w garniturze, zapuszczać brodę, bo nikt nie traktował mnie niepoważnie. A dzisiaj mogę przyjść w bluzie do firmy i mam to wszystko gdzieś. Nie?
Zaraz. Twój tata jest właścicielem Atala, jednego z największych deweloperów w Polsce. Ja znalazłem takie nagranie z 2010 roku. Masz wtedy 22-23 lata, idziesz do telewizji Biznes i płynnie opowiadasz o tym, kto jak kupuje mieszkania, jak rodziny młode zaczynają swoje inwestycje na rynku mieszkaniowym, jakich mieszkań szukają i tak dalej. Znaczy miałem wrażenie tam,
że... A miałem zapuszczoną brodę, czy nie?
Miałeś chyba brodę.
No już ci się ogoliłem. No tak, wiesz co, ja byłem w Atalu zaangażowany od też 18 roku życia. Byłem w zarządzie Atalu dość szybko. Wprowadzałem Atal na giełdę z moim ojcem też w wieku 25 lat. Jestem tam szefem rady nadzorczej. Ja byłem w biznesie zawsze.
Pytam o to dlatego, że wiele osób może sobie pomyśleć, że dostałeś to za darmo, ale z tego co mówisz, ty cały czas pracowałeś, nie? Jeśli mówisz, że w wieku
12 czy 13... No myślę, że nawet moja siostra tak myśli, nie? zupełnie serio, nawet z punktu widzenia finansowego, nie? Ja jak byłem na trzecim roku studiów, trafiłem do STS-u. Gdzie mój ojciec miał 1/3 firmy, a 66% miał inwestor z Wielkiej Brytanii. Oni ustalili moją pensję i tak dalej, i tak dalej. Potem jak się okazało, że tam jest problem, firma może upadnie, nie wiadomo co z nią zrobić, to mówiliśmy wtedy o STS-ie, który miał 200 milionów obrotu, nie 4,5 miliarda jak teraz, i mówiliśmy o firmie, która miała kilkaset milionów długów i tam parę milionów straty rocznie. Ja wtedy odkupiłem od komornika tą firmę i to jakby zrobiłem to sam, tą całą procedurę przeprowadziłem, a mój ojciec po prostu mi na to dał 5 milionów złotych. W przeciągu następnych 6 miesięcy ta firma była w stanie już oddawać mojemu ojcu wszystkie pożyczki, które przez ileś tam lat wpłacał, a przez następne kilka lat wypłaciła mu kilkaset milionów, a na końcu zrobiłem mu jeszcze IPO i teraz ma firmę wartą 4 miliardy.
IPO, czyli wszedłeś na giełdę.
Tak, debiut giełdowy. Więc mówimy o tym, że w sumie mój ojciec dobrze zainwestował, nie? W tym wszystkim on jest najbardziej szalony i on jest jakby mózgiem tego, bo ja w jego sytuacji nie postawiłbym na siebie.
Dlaczego tobie się udało i waszej rodzinie? Bo to jest bardzo rzadki model, że w Polsce ktoś przekazuje firmę albo jakieś przedsiębiorstwo dziecku, albo daje mu pieniądze, tak jak w twoim wypadku, bo ty pożyczyłeś pieniądze od ojca. No i jest sukces biznesowy. W Polsce najczęściej jest albo skeszowanie się i później z tymi pieniędzmi próba inwestowania w jakieś inne rzeczy, albo dziecko przejmuje firmę i...
Nie wiem.
I koniec.
To nie wiem. Wydaje mi się, że są różne modele firm rodzinnych. To się zmienia z czasem, bo jest dużo bogatych rodzin w Polsce, które jakby wysyłają swoje dzieci do najlepszych szkół na świecie i tak dalej. I potem trochę się to kończy tym, że taka osoba ma 30 lat, pokończyła te wszystkie najlepsze szkoły, żyje na super wysokim poziomie, no bo rodzice mają dużo pieniędzy, jest jakby naturalne, że wszystko ma. No i potem trochę się chyba nie może odnaleźć w świecie. To się nie zawsze dzieje, bo są przykłady, nie wiem, Tomasz Domagała, jest dużo fajnych biznesów, gdzie...
Wymień jeszcze któreś, bo ja Tomasz Domagała... No dobra, to wiesz co, Losz, okej.
Okay. Dobra.
LPP jeszcze.
LPP, no tak.
Marek
LPP, tak, ale LPP jest trochę, bo moja żona w LPP pracowała wiele lat, więc znam to od środka. No i tam tak naprawdę jest taki model trochę jak u nas, że ci synowie tam od tych najniższych szczebli idą do góry. No w rodzinie...
Od magazynów.
Tak, w rodzinie Rutkowskich, jeżeli chodzi o Amikę, też tak trochę jest, że wszyscy się oddowie. Jakby to są takie modele, no ale też nie ma idealnego rozwiązania, nie? No bo jak ja patrzę na swoje dzieci, to mój syn jest bardzo talentowany artystycznie, bo moja żona jest projektantką. I widzę, że mój syn na przykład, okej, no teraz trochę ogląda ze mną piłkę, ale no, woziłem go do Barca Akademii tu i tak dalej, no i fajnie, ale on woli przyjść do domu i malować obrazy.
Mhm. Nie? A ile ma lat?
6.
No, to jeszcze może mu się zmienić.
No tak, córka ma 3, jest zupełnie inna niż on, nie? Gra w piłkę ze mną. I jakby, ale dlaczego to mówię? Bo jak ja się zastanawiam, co ja bym chciał, żeby moje dzieci robiły w przyszłości, to chciałbym, żeby były szczęśliwe. Jeżeli mój syn będzie chciał być malarzem i mieszkać w Rzymie, to będzie malarzem, będzie mieszkał w Rzymie. A nie mam modelu, kiedy ja bym chciał, żeby oni byli zaangażowani w moje biznesy, bo uważam, że nic na siłę. A u nas było odwrotnie. U nas jakby od 5-10 roku życia jedyne, co słyszeliśmy, to, że będziemy zaangażowani w biznes. To
w sensie, że ty będziesz i twoja rodzina,
tak,
twoja
siostra. Tak, i mój brat, moja siostra. Było po prostu cały czas była wizja, bo przez mojego tatę przygotowane, najważniejsze jest, żeby być w firmie. Nie? On o tym marzył, on to chciał. Nie? I na początku tak to działało, że byliśmy wszyscy razem jakoś tam w Atalu zainstalowani, potem ja byłem w STS-ie, potem moja siostra z Atalu odeszła, zaczęła robić swoje rzeczy. I na końcu jest tak, że mój tata znowu jest sam w tym Atalu, jest moją mamą, ja jestem w Radzie Nadzorczej, znowu tam mój brat robi co innego, więc nie ma idealnego tego modelu, ale mój ojciec sobie to tak szył w głowie, nie? Że musimy te biznesy robić z nim. No i jakoś to się dobrze potoczyło.
A biznes jest trochę jak sport? Bo ty zawsze ten sport uprawiałeś, zawsze gdzieś rywalizowałeś. Mówiąc szczerze, nawet jak patrzę na twojego Twittera, to mam wrażenie, że tam cały czas rywalizujesz. Na przykład, mogę ci zacytować... Zysk fortuny całe 32 miliony złotych. Spadek z 64 milionów złotych i taka lekka, że tak powiem, uwaga do właścicieli fortuny, czyli twoich bezpośrednich konkurentów. Mogę cytować dalej.
Tam nie ma jeszcze...
Atakowałeś Rafała Brzoskę za to, że gdy został sponsorem PZPN-u, to napisał, że największy sponsor polskiej piłki nożnej. Ty mu szybko odpowiadałeś, że gratulacje, ale my dajemy 3 razy więcej.
No bo to prawda.
Ale dosyć niecodzienne, wiesz, w biznesie raczej gładko, lekko i przyjemnie ma być, a tutaj tak raczej frontalnie. KSW niż golf.
Dobrze mnie zdiagnozowałeś. Ja generalnie jestem, jeżeli chodzi o taki biznes, bardzo takim dyplomatą bym powiedział.
Nie, no proszę.
Ale bardzo lubię rywalizację, jakby to prawda. I trochę jest tak, że ja też trochę z tego wyrastam już teraz, ale parę lat temu to się nasilało i nawet jakieś tam, powiedzmy, nasze spotkania w ramach jakiejś tam branży bukmacherskiej, jak mieliśmy tam prezesów w Polsce, no to zawsze się kończyły tym, że wszyscy mieli mnie dość. Mhm. Bo wszystkim dokuczałem i mówiłem, dlaczego są słabsi. I to chyba wynika z tego, że faktycznie ta rywalizacja ze szkoły, ja zawsze grałem w piłkę, jeździłem na snowboardzie, zawody i tak dalej, cały czas mnie to tam jakby nakręcało. I uważam, że wbrew pozorom to ma pozytywny wpływ na mój stosunek do firmy i do jakby potem na performance firmy. W sensie, u mnie ludzie w STS-ie, mój cały team, dokładnie wie, jakie wyniki finansowe mają jakie firmy, jakie mają przychody, dlaczego jesteśmy lepsi, gdzie jesteśmy lepsi, co chcemy jeszcze zrobić. My każdego dnia się zastanawiamy, co zrobić, żeby było lepiej. A pójdziemy do fortuny, to myślę, że oni za bardzo nawet nie wiedzą, jaki jest test ma obrot. I ja uważam, że jakby, jeżeli żyjesz firmą, żyjesz biznesem, to jest trochę jak sport, starasz się być coraz lepszy. A to, że na Twitterze czasami coś tam napisze, no to wiesz, to jest zabawa, nie? Jak to mówi prezes Boniek, to jest zabawa i nie ma się tym co przejmować.
Okej, okay. Ale jesteś nietypowym przedstawicielem pokolenia, chyba Z jeszcze można tak cię zakwalifikować. Znaczy większość raczej wybiera to, co ty mówisz o swoich dzieciach, czyli że niech robią co chcą, niech rozwijają swoje pasje, a ty mówisz nie, walka, w moim teamie, w mojej firmie wszyscy mają wiedzieć, co robi konkurencja, jak to robi i jak my mamy robić to lepiej.
Wiesz co, w ogóle to, co się dzieje, mnie przeraża, nie? W takim sensie, że jak patrzę na to nasze pokolenie, gdzie my tu wszyscy jesteśmy w podobnym wieku, no to ja pamiętam, że ja na początku studiów wysyłałem takich miejsc, jak choćby tutaj, gdzie jesteśmy w Agorze, moje CV, żeby nawet za darmo przyjść do pracy. Nie? A powiedzmy 1900 na rękę, no to już było naprawdę, że jak się w Deloitte udało czy gdzieś, nie?
Powiem ci anegdotę. Moja pierwsza praca w gazecie była tutaj, ale w archiwum, bo to było jedyne miejsce, gdzie mnie przyjęli. W związku z czym mam uczulenie na papier i uczulenie na gazetę, no bo dużo tych w tym archiwum przekładałem tych gazet i jak za dużo czytam, albo jest gorszy druk, to mi po prostu skóra z rąk schodzi. Ale takie były czasy, że rzeczywiście człowiek po prostu chciał się zaczepić gdziekolwiek.
Ja mam w CV chyba trzy prace w trakcie studiów za jakieś 1500 zł, nie? Gdzie...
Zaraz powiesz, że ulotki rozdawałeś.
Blisko. Ja w wieku, na pierwszym, drugim i trzecim roku studiów, zanim trafiłem do STS-u, jeździłem w każde wakacje do Grecji i pracowałem w pięciogwiazdkowym hotelu przez 2 miesiące jako kelner. Zarabiając 1000 euro miesięcznie, to 1000 euro już było z napiwkami i mieszkając praktycznie, śpiąc na jakiejś pryczy przez 2 miesiące, gdzie mój ojciec był już miliarderem. Nie? I to było śmieszne, ale to było fajne, bo jeździłem sobie ze znajomymi i to były piękne wakacje. Ja bym chciał do tego wrócić w ogóle. To bardzo chętnie bym znowu pojechał, bo to były 2 miesiące.
Dobra, a ile miałeś wtedy kieszonkowego?
Wiesz co, to było tak, że jak ja wyjechałem na studia, to rodzice mi opłacali mieszkanie i dostawałem pewnie z 2000 miesięcznie na życie. Czyli na Koźmińskim byłem tym biedniejszym raczej, ale ja zawsze byłem sprytny i bardzo szybko miałem dobre oceny, bardzo szybko miałem stypendium, potem miałem stypendium premiera, tam 2600 zł miesięcznie za jakieś super wyniki naukowe i tak dalej, więc jakby szybko się tak poogarniałem, że miałem dość tych pieniędzy, plus zarabiałem wakacje i tak dalej, jakoś sobie poradziłem.
Dobra. Kelner, jaka jeszcze inne prace były?
Wiesz co, no pracowałem w jakichś tam takich, wiesz, mini firmach doradczych, w jakichś firmach marketingowych, jakieś reklamy, jakieś grafiki, no jakieś takie, jak na studiach, nie? No bo do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że dzisiaj jest pokolenie, już pomijając to, że muszę płacić sekretarce 3 razy tyle, niż mi się wydaje, że ona powinna zarabiać, i ona jeszcze nie miała angielskiego na przykład, albo jest nieuprzejma, a potem patrzę na tych młodych ludzi w firmie, co mają po 20-23 lata, i oni w ogóle, dla nich praca to nie jest tak dla nas, że to była jakaś tam część pasji, nas to interesowało, chcieliśmy się rozwijać. Dla nich to przyjść na 8 godzin, a potem mają już swoje życie i jak już widzę wszystkie home office'y, nie home office'y. Ja wczoraj pojechałem, słuchajcie, wczoraj byłem w Katowicach. Jeżdżę do Katowic od 10 lat pociągiem w każdym tygodniu. Wstaję o 5 rano, o 6 jadę pociągiem, dojeżdżam, jestem tam przez 2 dni, jestem w biurze od 8 do 8. I tak wygląda moje życie. Stąd jest mój sukces, że zawsze bardzo dużo pracowałem. I przyjeżdżam wczoraj do firmy i przyszedłem się po firmie i w połowie budynku nie było ani jednej osoby.
Okej.
I sobie myślę, po co ja tu przyjeżdżam? Jak oni są wszyscy na home office. Raz miałem taką sytuację w COVID-zie, słuchajcie, w COVID-zie, gdzie ja w COVID-zie cały czas pracowałem. Nie byłem w ogóle, nigdy się nie chowałem, nigdzie chodziłem do biura i tak dalej. Jeździłem
no też dla was trudne czasy, no nie sportu tak, przez
tak,
parę
no,
miesięcy
no, dokładnie.
Nie było.
I jeździłem pociągiem i tak dalej. I raz się umówiłem, miałem jakieś spotkanie z jedną taką, załóżmy, menedżerką z Katowic i przyjeżdżam do tych Katowic na to spotkanie, wchodzę do sali, a ona się łączy zdalnie. Mhm. I ona się łączy zdalnie z osiedla obok biura. I sobie myślę, ja przyjechałem tutaj 300 km pociągiem, jedząc tą jajecznicę w Warsie, a ona się łączy zdalnie. I to pokazuje, jakie jest pokolenie dzisiaj. Że my jesteśmy inni, my jesteśmy osobami...
A słuchaj, ale może to oni są normalni, może to oni dbają o swój dobrostan tak, i tak dalej, a myśmy tak, się niepotrzebnie tak.
Inne czasy, inne
pracowali
czasy,
po 16 godzin, tak, cytując
tak,
pewnego
to, to trochę jest prawnika. Tak, to trochę jest tak, że jak ja z moim ojcem rozmawiam i sobie o różnych rzeczach rozmawiam, to on mówi, no słuchaj Mateusz, wiesz, no teraz są trochę inne czasy. Ja się w innych czasach wychowywałem, było inaczej, u was jest inaczej, u wasze dzieci będzie jeszcze inaczej. Nie? No tylko jak się zastanawiam, gdzie, w którym kierunku to idzie.
Ale twoim zdaniem idzie w to w złym, że nie wiem, że to będzie się, nie wiem, jakimiś problemami gospodarczymi kończyło, czy raczej idzie w dobrym, bo, no bo ludzie będą zadowoleni, bo zadbają o ten swój dobrostan, będą mieli więcej czasu dla dzieci, na rozwój osobisty i tak dalej, i tak dalej.
Chciałbym, żeby ludzie w Polsce byli bardziej zadowoleni. Dzisiaj miałem rano nawet z żoną na ten temat na spacerze rozmawialiśmy, że dużą część tego robi pogoda, nie? Wstaje, że rano widzisz tą pogodę, no to od razu masz doła. My mamy dom w Barcelonie, spędzamy tam też kilka miesięcy w roku i zupełnie inaczej się żyje, bo widzisz się rano, jest jasno, jest piękna pogoda i wszystko ci chce. Więc jakby ta pogoda jest w ogóle trudna. No i też całe to otoczenie gospodarczo-polityczne, cały ten chaos, który jest w tym kraju, to też jakby nie pomaga. Ja bym chciał, żeby byli ludzie szczęśliwi, chciałbym, żeby się realizowali w pracy i wydaje mi się, że nie ma takiego czegoś, że każdy musi być każdego dnia po 8 godzin siedzieć przy biurku, z czego i tak połowę czasu spędza w social media. Więc jakby okej, okay, ale też nie może być tak, że przez tą pandemię doszło do tego, że już każdy siedzi w domu i wiesz, i potem ja do niego dzwonię, a on, o, w sumie to on teraz nie odbiera, bo on zmienia opony. Ja mówię, ale ty jesteś w pracy, na home office, czy zmieniasz opony? Jakby to wydaje mi się, że są duże nadużycia z tym związane. I my staramy się jakiś taki model...
Zaraz, do prezesa i właściciela firmy jest w stanie powiedzieć pracownik, że zmienia opony i sorry, nie mogę teraz rozmawiać?
No, to zdarza się. Ale już chyba go już nie ma w firmie, ale...
No nie dziwię się.
Ale jakby też są plusy tego, bo na przykład jest tak, że wczoraj nie mogłem się z jednym pracownikiem spotkać i on mówi mi, że pracuje zdalnie, ale się okazuje, że ma dziecko chore, nie? I dziecko nie może być w przedszkolu czy w szkole, więc musi być w domu, więc on pracuje zdalnie. Więc to jest fajne, bo jeszcze 5 lat temu by nie pracował zdalnie, tylko by był na chorobowym z dzieckiem. Więc jakby to jakiś tam plus jest. Ja staram się bawiać ludziom i tłumaczyć im, że mamy biura, mamy firmę, mamy jakąś kulturę organizacyjną i sukces tej firmy wynikał zawsze z zespołu. Z tego, że my się widzieliśmy, my razem chodziliśmy na imprezy, my razem rozmawialiśmy, my razem się przeżywaliśmy te dobre chwile i te złe. I tego nie ma na Zoomie, na Micie, na Teamsach. Tego po prostu nie ma. I słuchajcie, jakby znowu, weźmy przykład debiut giełdowy STS-u, debiut giełdowy Atalu. Debiut giełdowy Atalu był tam w 2013 czy 2014 roku, kiedy jak my robiliśmy roadshow, to w ciągu 2 tygodni musiałem odbyć z moim ojcem tam kilka...
Roadshow, czyli przejazd przez potencjalnych inwestorów.
Tak, przejazd po Warszawie, po mieście, nie? Z biurowca do biurowca, spotkanie z inwestorami. I to było tak, że 8 spotkań dziennie z biurowca do biurowca, to było wyzwanie logistyczne. Po czym był ten roadshow dla STS-u, który był tak globalny, bo inwestorzy byli ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, z całej Europy Zachodniej, z Polski, robiliśmy wszystko przez Zooma. 8 spotkań dziennie, pach, 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 45 minut spotkania, 15 minut sobie leżysz na kanapie, odpoczywasz i tak dalej. Znowu ciężko, no ale technologia nam bardzo pomogła. Więc trzeba czerpać z tego, że się świat zmienia i jest coraz lepszy, ale na końcu... Ja inaczej rozmawiam z człowiekiem na żywo, a inaczej przez Zooma. Czyli jak spotkam się z moimi ludźmi, chcę ich dotknąć, chcę zobaczyć, czy są zadowoleni, chcę mieć razem na kawę, zjeść razem lunch. I dlatego wszystkim mówię, słuchajcie, chcecie mieć trochę home office, miejcie, bo potrzebujesz mieć, nie wiem, pół dnia w domu, żeby tam cały dzień, żeby sobie na jakieś zaległości nadrobić. Ale przyjdź rano do pracy, spotkaj się ze swoimi ludźmi. Bo jak możesz zarządzać zespołem i cię tam nie ma?
Słuchajcie, no ja powiem ci anegdotę, że w chwilę przed COVID-em zatrudniłem jedną osobę, widziałem ją na rozmowie o pracę, później zaczął się COVID, więc widziałem ją raz w biurze. I później przez 1,5 roku jej nie widziałem. Na kamerce wolała się nie pojawiać. Ja się bałem, mówiąc szczerze, idąc do sklepu, że ją spotkam, ale już nie będę pamiętał twarzy i że dojdzie do takiej krępującej trochę sytuacji, nie? Także tak to.
A już to, słuchajcie, jakby apogeum to było, jak chciała iść na home office recepcjonistka. Jeśli pytam, no i co będziesz robić na home office, nie? No to niestety tak jest, nie?
A może to jest perspektywa tylko Warszawy, wiesz? No bo mam wrażenie, że tutaj dużo pracujemy. W Warszawie, w dużych miastach. Ale Polska to jest też miejsce gdzieś, że się tak wyrażę. No trudno, jak ktoś pracuje w fabryce Amiki, albo w LPP, albo w sklepie, no żeby robić home office. Więc może my tutaj jesteśmy w pewien sposób...
Ale jakby home office to jest tylko element tego, jakby, o czym rozmawiamy. Wydaje mi się, że świat się zmienia, młodzi ludzie się zmieniają, są inaczej wychowani, mają dużo większy dostęp do internetu, da to te gigantyczne możliwości. Nie? W sensie, jak ja z moim bratem rozmawiam, który ma tam 24 lata, to jakby widzę poziom wiedzy, jaki on ma, bo on w 3 sekundy ma dostęp do wszystkiego. Nie? Czyli jak my byliśmy w wieku 17...
On we sporcie działa, prawda?
Tak, no ale też w inwestycjach. Mój brat skończył studia w Londynie, to wrócił do Polski. I jest super dobry, jeżeli chodzi o finanse i giełdę, inwestycje. I jakby jak ja popatrzę na to, jaki ja miałem poziom wiedzy w jego wieku, to dużo, dużo mniejszy. Tylko, że on znowu nie umie się dobrze sprzedać jakby na spotkaniu i tak dalej. Ma tutaj, jakby jest jakby gorszy ode mnie, ale w tych tematach inwestycyjnych wiedza jest jakby super dobry.
Dobra, to ja pytam w ten sposób. Bo mówisz, że pokolenie jest trochę problemem, że pracownicy są problemem. A podzieliłeś się z nimi akcjami, jak wchodziliście na giełdę?
Tak.
I każdy pracownik dostał jakieś udział?
Nie. Mieliśmy tak, że zarząd dostał akcje przed jeszcze debiutem.
No dobra, ale zarząd zawsze dostaje akcje.
I potem rozpisaliśmy program menedżerski na 3 lata dla kilkudziesięciu osób, takich najważniejszych menedżerów w firmie, którzy dostali KPI.
Cały czas menedżerowie, a te osoby z dołu, niżej?
Po pierwsze trochę jest tak, że już na etapie debiutu giełdowego to dość często jest też problem dla inwestorów. Jakby z jednej strony inwestorzy się cieszą, że zarząd i tam top management jest jakoś związany z firmą, dostaje akcje i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony też inwestorzy mają z tym problem, dlatego że mamy przykład spółek gamingowych, gdzie zarządy dostają po 20 milionów złotych w akcjach, nie? Mhm. Jakby ja na przykład nie inwestuję w spółki, nie, w których jakby za dużo zarząd dostaje akcje, które można od razu sprzedać.
Ja się bardziej zastanawiam, czy, no bo pokazujecie siebie i staracie się pokazać jako e-commerce, znaczy firmę technologiczną, stawiającą bardzo mocno na innowacje. No i przyjęło się tak, że coraz więcej firm próbuje zaangażować właśnie tych pracowników, mówiąc, no to my jakieś tam części wam damy. To nie mówimy tutaj o milionach złotych, ale żeby każdy miał tam, nie wiem, tak kilka tysięcy złotych złotych w akcjach i tak dalej, żeby czuł, że jest także związany z tym, nie?
Wiesz co, jakby to też był jakby jeden z elementów, dla którego zdecydowaliśmy się, żeby zrobić ten debiut giełdowy, bo pomyśleliśmy, że to jest jakby dobry krok, jeżeli chodzi o profesjonalizację firmy i tak dalej, i tak dalej. I potem myślimy, że to nam też pomoże jakby w motywowaniu jakby pracowników, żeby ich bardziej związać z firmą. I trochę jest tak, że jak my prospekt emisyjny składaliśmy w sierpniu, to ten debiut był tam dość szybko, więc ja tak naprawdę nie byłem do końca też w ogóle przygotowany, żeby to logistycznie nawet zrobić, żeby taka duża ilość osób została zaangażowana, więc wybrałem sobie tam zespół 20 osób, które dostało ten program motywacyjny. I to też nie jest tak, że oni coś dostali, nie? W sensie oni dostali, słuchajcie, mamy 3 lata, musimy zrobić takie wyniki finansowe i za każdym razem, jak to dowieziemy, to każdy z was ma tam przydział, że może sobie tam za złotówkę kupić tyle i tyle akcji, które są tam...
No, opcje po prostu.
Tak, po 20 zł, nie? I zrobiliśmy to i to się w sumie bardzo dobrze przyjęło, dlatego że ci ludzie zaczęli inaczej patrzeć na biznes. W sensie oni zaczęli patrzeć na to, że to jest też ich. Że okej, możemy jakieś głupio wydawać pieniądze, ale może lepiej ich nie wydawać, bo firma więcej zarobi, czy się więcej ze mną podzieli, bo my jako SCS wypłacamy dywidendę 2 razy w roku. Więc to zmieniło w ogóle ich mindset.
Ale tej kadry menedżerskiej.
No tak, ale mówimy tak naprawdę o tym, że w STS-ie masz 3 osoby w zarządzie, w tym ja nie jestem w żadnych programach menedżerskich, w niczym nie biorę pensji, nic, nie? I są, jest 2 chłopaków w zarządzie, a potem jest powiedzmy 20 osób i to są osoby, które są w firmie od dawna, które są w sumie osobami w wieku 30 lat, nie? Wiesz, to są młode osoby, młode zespoły, nie wiem, szef technologii, szef produktu, to nie mówimy tu jakiś nie wiadomo kim, nie? I to się udało zrobić, logistycznie jakby to skomponowaliśmy i teraz trochę jest tak, że siedzimy nad tym, bo coraz więcej szefów działów zgłasza, że fajnie byłoby, żeby jeszcze inni też dostawali akcje i tak dalej, i tak dalej. Więc my też trochę się nad tym teraz zastanawiamy, jak to mądrze zrobić, no bo też masz jakiś tam limit akcji, które możesz przydzielić, no zaraz ci inwestorzy będą tam cisnąć, że za bardzo rozwadniasz firmę.
Okej.
Okay. Tutaj jakby nie ma drugiego dna, tylko też to nie było tak jakby logistyczne od początku takie proste do przeprowadzenia, bo wiesz, bo jeszcze jest tak, że jak bierzesz na przykład menedżera, szefa technologii, no to mówisz, słuchaj stary, tutaj masz tyle i tyle akcji i się umawiamy między nami, że masz ten roczny lock-up, nie? Ty przez rogi nie możesz sprzedawać. Ale ja tego nie sprawdzę, czy on nie ma na koncie, czy nie. Jest taka umowa. I teraz, jakbyśmy to robili dla większej ilości osób, to pewnie by już trzeba zrobić specjalne rachunki maklerskie w specjalnym biurze, żeby oni faktycznie ten lock-up mieli, żeby nie było jakichś problemów z sypaniem akcji itd., itd. Więc to nie jest takie proste też do zrobienia, ale oczywiście się da.
Okej. Okay. Dobra, to jeszcze jedno pytanie. Wpadliście w trochę taką pułapkę średniego rozwoju, to znaczy takiej, że no w Polsce rzeczywiście no macie fenomenalne udziały, popraw mnie, jeśli się mylę, ale około 50% w rynku. Jakiś czas temu mówiłeś mi o tym, że jestem, tutaj cytat, jestem chłopakiem z Polski, który chce, by firma, którą zarządza, za parę lat była w światowej czołówce. To parę lat temu mówiłeś.
Tak. Wiesz co, też się świat trochę zmienia, nie? W sensie, jak się cofniemy 10-15 lat wstecz, to mogłeś założyć firmę bukmacherską i na jednej licencji, na przykład maltańskiej, w sumie obsługiwać cały świat. Nie było regulacji prawnych i każdy tam robił, co chciał. Teraz ten świat się tak zmienił, że każdy kraj, szczególnie w Unii Europejskiej, ale też globalnie z tych większych, ma swoje regulacje prawne, swoje przepisy AML i tak dalej, i tak dalej. I
AML, czyli dotyczące prania brudnych pieniędzy.
Tak, anti-money laundering. I to oczywiście jest, bardzo postępuje, nie? Czyli tam jakby, te wymagania od rządów, od ministerstw jakichś lokalnych i tak dalej są jakby coraz większe. Więc dzisiaj tak naprawdę już nie ma globalnej firm bukmacherskich. W sensie dzisiaj mamy sytuację, w której są holdingi takie jak Flutter czy Entain, które są notowane na giełdzie w Londynie, które są, to trochę taki case jak piwa, nie? Czyli nie ma piwa globalnego. Jak jesteś w Barcelonie, pijesz Estreje, jak jesteś w Polsce, pijesz Tyskie i tak dalej, można powiedzieć, że Heineken, Carlsberg, no to nie są globalne piwa. Finalnie jest tak, że jest jakiś holding u samej góry, który ma 200 marek globalnie.
No, ale wiesz, jednak tego Heinekena, czy Carlsberga, czy Budweisera to pijałem znacznie częściej na świecie patrząc niż Tyskie czy Żywca, nie?
Ja wiem, ale...
Pytanie brzmi, czy
ale udział w rynku w Polsce największy ma Tyskie.
Okej.
Okay. I jakby do czego zmierzam, że w bukmacherce też doszło do tego, że są takie firmy jak właśnie takie holdingi jak Entain czy Flutter i taki Entain ma na przykład tak firmę Ladbrokes Coral w Wielkiej Brytanii, Biwina, który jest tam na 5 rynkach, Supersport w Chorwacji, Super coś tam w Australii, teraz mają BetMGM w Stanach, nie? Więc jakby, czy kupują na każdym rynku lidera lub tam top 2 i tak sobie to jakby zdobywają i ten lider na tym rynku jest i on tam jest od zawsze i będzie. Czy jak patrzymy sobie na Europę Środkową, STS w Polsce niekwestionowany lider, Czechy Sport, niekwestionowany lider. Chorwacja, Supersport, niekwestionowany lider. Nie ma żadnych biwinów i tak dalej, bo tam są te lokalne firmy, bo są lokalne jakby regulacje.
No nie, no ale dobra. Mateusz Juroszak teraz mi mówi, że bycie mistrzem Polski i zdobywanie tego tytułu to jest coś fajnego i go satysfakcjonuje.
Nie. Chodzi mi o to, że staram się jakby zdiagnozować to, że dzisiaj w naszej branży nie jesteś w stanie zbudować firmy z Polski, która podbije świat z prostego powodu, że dzisiaj STS, mimo że mam 1 000 000 aktywnych użytkowników rocznie, czyli dużo więcej niż wiele brandów, czy w Francji, Chorwacji i tak dalej, jest w stanie zrobić, nie wiem, 260 milionów EBITDA, a nie miliard. Dlaczego? Bo 500 milionów bierze na ministerstwo.
To kiedy cię znudzi bycie mistrzem Polski?
Nie wiem, no a co mam innego w życiu robić?
Nie wiem, to może masz jakieś inne pomysły.
Nie, wiesz co, jakby prowadzenie tak dużej firmy to jest jakby wyzwanie, które cały czas kreuje jakieś nowe rzeczy. Czyli jest tak, że jesteśmy tym liderem zdecydowanym w Polsce, ale jesteśmy też świadomi tego, że jest jakaś konkurencja, że konkurencja też się rozwija, że my musimy nasz biznes optymalizować. Teraz to wejście na giełdę znowu mnie bardzo zmotywowało, no bo dzisiaj nie jest tak, że wiesz, ja przez 10 lat miałem sytuację, w której jakby byłem udziałowcem STS-u, ja i mój ojciec. Mój ojciec był zawsze zaangażowany tylko w AT, ale tam był bardzo zajęty, a poza tym on zawsze wychodził z założenia, że na pewno wszystko, co ja robię, to jest bardzo dobre, no bo widzi wyniki firmy, jest super. I nagle jest tak, że dzisiaj ja muszę odpowiadać przed inwestorami. I nagle jest tak, że ja mam 4 razy w roku spotkania z inwestorami, ale też jako te konferencje wynikowe, po prostu jacyś inni inwestorzy, którzy chcą się z nami spotykać. I trochę jest tak, że jest jakby nowa presja na to, żeby firma się rozwijała, optymalizowała i tak dalej. Więc jakby to jest jakaś nowa sytuacja. I trochę tak patrzę na to, że dzisiaj w Polsce jesteśmy liderem rynku, mamy zakłady bukmacherskie. Może się okazać, że za 3 do 5 lat w końcu będzie można oferować kasyno online w Polsce. To wtedy to będzie jakby kolejne gigantyczne wyzwanie. I ta firma ma bardzo duży jeszcze potencjał dalej do wzrostu. Nie? Więc patrzę na to, że dopóki firma rośnie po 15% rocznie, to jest fajnie, rozwija się i to jakoś tam nakręca. Nie?
Okay.
A gdzie będę za 5 lat? Nie wiem, no zobaczymy.
Szczery Mateusz Juroszek, wielkie dzięki.
Dziękuję bardzo.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.